Podcast Polskiego Radia.
W ogóle zacznijmy od tego, samo słowo relikwia z języka łacińskiego to jest właśnie pozostałość, resztka. Czyli to mogą być fragmenty kości, zęby, włosy.
Kościół niespecjalnie chce sprawdzać autentyczność tych starych relikwii, ewentualnie w Polsce nie zawsze chce.
Na filmie pokazana taka szklana skrzynia z otworami i tam osoba, która te relikwie dzieliła na części, normalnie włożona została kość do tej przeszklonej skrzyni. I tak no trochę to przypominało jak łupanie orzechów obcęgami. Proszę sobie wyobrazić, no tam jedna pani swojej sąsiadce mało oka łokciem nie podbiła, bo chciała przecisnąć się przez tłum i być jak najbliżej.
Ja to mówię z bólem, ale jest w naszej religijności jeszcze sporo magiczności.
Mroczna historia Watykanu.
Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w Mrocznej Historii Watykanu. Zainteresował mnie temat relikwii, a właściwie zakaz ich sprzedaży, choć można kupić je wszędzie, w miejscach kultu, w sklepach z dewocjonaliami, a nawet w internecie. Wystarczy wrzucić w Google i pojawia się informacja, że na Allegro jednak będzie najtaniej. I o co tu chodzi? To kult, biznes czy płytka pobożność? O tym będziemy rozmawiać. Razem ze mną w studiu już dr Monika Białkowska, dziennikarka, publicystka. Witam serdecznie. I dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II Prymasa Wyszyńskiego oraz przewodnik po relikwiarium w Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Kole. Również witam.
Kłaniam się.
To może na początek wyjaśnijmy, czym są te relikwie właśnie, panie Edgarze.
Piękną definicję relikwii, taką myślę najprostszą, podał nam święty Ambroży, biskup Mediolanu, który mówił, że są to zachowane cząstki ciał pozostałości po świętych oraz przedmioty, które do tych świętych należały, bądź przedmioty, z którymi mieli oni styczność za swojego życia.
I mają różne stopnie ważności, bo są 3 stopnie relikwii.
Tak, myślę, że to bardzo ważne rozróżnienie, które też może pomóc nam w tej dzisiejszej rozmowie. Relikwie pierwszego stopnia, czyli pozostałości, szczątki po świętych. W ogóle zacznijmy od tego, samo słowo relikwia z języka łacińskiego to jest właśnie pozostałość, resztka. Czyli to mogą być fragmenty kości, zęby, włosy.
I z tym nam się kojarzy, ale tymczasem okazuje się, że wystarczy potrzeć kawałek materiałów, którego posiadaniu jesteśmy, o kawałek sutanny na przykład świętego i to już mamy relikwię kolejną.
Tak, i dlatego mamy kolejne stopnie. Relikwie drugiego stopnia to są przedmioty, które do świętych należały, których oni używali. I tu na przykład takim sztandarowym przykładem może być choćby sutanna błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, czy sutanny, czy szaty codzienne, liturgiczne, wielu innych, prawda, świętych. Oraz relikwie trzeciego stopnia. No tu myślę, że jest po prostu jeszcze troszkę różne płócienka potarte, na przykład o sarkofag świętego, o jego trumny, czy no nie wiem, o relikwie drzewa krzyża świętego na przykład. I to są takie właśnie relikwie, takie formy relikwie, które ludzie mogą nosić w portfelach, czy sobie położyć w domu gdzieś na komodzie. No, to...
I one przed czymś chronią?
Tu nie chodzi o ochronę, bo to nie jest, to absolutnie nie jest magia. No gdybyśmy myśleli, że relikwie, wierzyli w taką magiczną moc relikwii, że one nas na zasadzie automatu przed czymś ochronią.
Pan tu wspomniał, że można nosić w portfelu, można wszędzie właściwie mieć ze sobą, to w jakimś celu.
Tak, no myślę, że zależy tutaj w dużej mierze wszystko od intencji ludzi, którzy te relikwie mają, bo jeżeli kult relikwii jest nośnikiem zdrowej, pobożności, jeżeli czcimy świętych, prawda, ze względu na Chrystusa, który był święty, bo pamiętajmy, że oni nie byli świętymi sami z siebie, tylko osiągnęli świętość, której dawcą jest Bóg, no to wtedy i ten kult relikwii zdrowo rozumiany jest wtedy jako taka pamiątka po świętych, jako coś, co jest takim materialnym kontaktem z sakrum, jakimś takim nośnikiem z sakrum. Natomiast jeżeli ludzie to traktują jako amulet, jako magiczny talizman, który z zasady ma nas przed czymś chronić tylko dlatego, że jest tym przedmiotem, no to już wtedy jest patologia.
Pani Moniko, czy pani ma jakieś relikwie?
Nie. To znaczy, trochę oszukuję, bo nie mam relikwii świętych. Ale sobie skojarzyłam, że w zasadzie taką moją prywatną relikwią jest na przykład kartka, wpis z pamiętnika, który mój nieżyjący już od lat ojciec chrzestny zostawił mi, kiedy byłam małą dziewczynką. I kiedy on wcześniej umarł, to ta kartka zaczęła mi towarzyszyć. I to mi przychodzi do głowy, kiedy pani pyta o relikwię, którą mam, tak? Czyli namacalna rzecz, pamiątka po osobie, która była mi naprawdę bliska. I myślę, że w takim kontekście i w takim sensie relikwie możemy i powinniśmy rozumieć.
Bo kto stwierdza ich autentyczność? Tutaj pani stwierdziła.
To jest kwestia autentyczności relikwii.
Tak?
To jest w ogóle
świętych.
To jest w ogóle cała historia długich wieków Kościoła i tego, skąd te relikwie w ogóle zaczęły się brać na samym początku. Bo początek tych relikwii to były ciała męczenników w pierwotnym Kościele, które były na przekór ówczesnej kulturze tak naprawdę, na przekór kulturze żydowskiej, która nie dotykała, jakby zabraniała kontaktu z ciałem zmarłego, gdzie te ciała były zaopiekowane w pewien sposób. Były potem na nich budowane ołtarze, były przenoszone do kościołów. I wtedy nikt o tę autentyczność specjalnie nie pytał i nawet nie było nikogo, kto by wystawiał certyfikat potwierdzający. Potem przyszedł okres średniowiecza. Najpierw Konstantyn oczywiście, Konstantyn, cesarzowa Helena, ten taki wielki ruch zaczynania zbierania relikwii już nie tylko świętych, ciał ich, ale pamiątek po męce Chrystusa. Ale też Kościół rósł w siłę, stawał się też siłą taką państwowo-polityczną. Relikwie w jakiś sposób budowały jego wielkość i autorytet. A w średniowieczu wynaturzyło się to absolutnie, wynaturzyło się właśnie do poziomu handlu relikwiami, masowej produkcji wręcz relikwii, hurtowych fałszerzy relikwii. I mam wrażenie, że to był ten moment, kiedy absolutnie straciliśmy kontrolę nad relikwiami. Więc te, które są dzisiaj, najmniejszy problem jest z tymi relikwiami, które są relikwiami osób świętych, ale kanonizowanych już po Soborze Watykańskim II. Jeżeli ktoś mówi, że ma relikwie siostry Faustyny, Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki, to tutaj raczej nie mamy wątpliwości, jest wystawiony oficjalny certyfikat Kościoła, jest specjalna procedura pobierania tych relikwii, więc te relikwie na 99,9% są autentyczne. Tego nikt nie fałszuje. Problem mamy ze stwierdzeniem autentyczności relikwii pochodzących ze średniowiecza czy z wieków trochę późniejszych. No jak mamy rozpoznać, czy ten kawałeczek kostki należy do świętej Elżbiety, do świętej Teresy, nie? Nie było takich procedur wtedy. A kiedy procedury były wprowadzone, one były wprowadzonej po tym, jak się mleko rozlało. Po tym, jak tych relikwii było już tak wiele, że nikt nad tym nie panował, a wstecz nie jesteśmy w stanie już tego fizycznie sprawdzić. Zresztą trzeba też przyznać, że Kościół niespecjalnie chce sprawdzać autentyczność tych starych relikwii. Ewentualnie w Polsce nie zawsze chce. Lepiej, żeby
ten kult trwał nadal.
My przede wszystkim nie opieramy kultu na relikwiach. Relikwie są jakimś dodatkiem, pamiątką, ubogaceniem kultu, ale my się nie modlimy do kości. Jeżeli w Gnieźnie jest kult świętego Wojciecha, to on oczywiście wyrósł wokół obecności Wojciecha tam, wyrósł wokół relikwii, ale nie chodzi w tym kulcie o to, czy te kości tam są prawdziwe, czy nie. I z tego powodu też nie sprawdzamy autentyczności niektórych relikwii, chociaż to zależy od kraju. Ja wczoraj rozmawiałam z chłopakiem, który jest Czechem i jakby gdzieś mi umknęła ta wiadomość. Podobno ta czaszka świętego Wojciecha, która jest w Pradze, była przebadana, były badania genetyczne i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście może być czaszką świętego Wojciecha. To jest o tyle istotne, że czaszki świętego Wojciecha były trzy. I to nie jest żadna nadzwyczajna rzecz. Były dwa czy trzy komplety czaszek Jana Chrzciciela z młodości i po ścięciu, więc takie historie też się zdarzały. Nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj zweryfikować.
Pani wspomniała o handlu relikwiami. Kodeks prawa kanonicznego artykuł 1190 wyraźnie zakazuje sprzedaży relikwii. A tymczasem, tak jak wspomniałam na początku, również w internecie można je nabyć po atrakcyjnej
Pani
cenie.
Pani wspomniała na początku, że można je nabyć w sklepach z dewocjonaliami i to jest nieprawda. To znaczy, tego się nie da kupić taką drogą oficjalną i nikt w kościele nie sprzedaje relikwii.
Relikwie można kupić jako dodatek do relikwiarza, do obrazka.
Czasami, ale to są takie, to nie są sensu stricte relikwie, to są dokładane do obrazków, na przykład te relikwie trzeciego stopnia, czyli płótno położone na czyimś grobie. Nie sprzedaje się kości tych pierwszego i drugiego stopnia. Można oczywiście je kupić, ale można je kupić na czarnym rynku, można je kupić w dark webie, można je kupić czasem na eBayu. Podobno one te aukcje od czasu do czasu są sprawdzane, czyszczone, usuwane, pojawiają się znowu. Mam wrażenie, jak obserwowałam ten rynek, a go obserwowałam, że w Polsce najczęściej sprzedaje się po prostu relikwiarz. Sprzedaje się relikwiarz, a jak ktoś, kto się zna, przyjrzy się temu, to widzi, że w środku są w nim ukryte relikwie. Po prostu one, to nie jest opisane jako sprzedaż relikwii, tylko jako sprzedaż relikwiarza. A co jest jego zawartością? No to już trochę człowieku się domyśl.
To takie ominięcie prawa.
Ominięcie prawa, absolutnie.
Czy całowanie relikwii to jeszcze wiara, czy już magia?
Ja tego szczerze mówiąc nie lubię, ale myślę, że to jest kwestia osobistej wrażliwości i osobistej religijności i w ogóle kwestie relikwii zostawiałabym wrażliwości poszczególnych osób, bo są relikwie, z którymi nie mam najmniejszego problemu. To znaczy, jeżeli to są kostki ludzi umarłych wieki temu, nie robi to na mnie jakiegoś emocjonalnego wrażenia. Zachwyca mnie na przykład gigantyczny ołtarz w dawnym kościele Norbertanek w Strzelnie, gdzie jest potężny zbiór kilku tysięcy relikwii w cudnych relikwiarzach. One były układane w takie, to się dzisiaj quillingiem nazywa, takie serpentynki papierowe. To jest ładne i ciekawe. Mam problem z relikwiami pod tytułem włosy, bo włosy kojarzą mi się jednak z jakimś odpadem, z jakimś brudem, z relikwiami typu paznokcie. No jest to dla mnie dość obrzydliwe, że rzecz, którą wyrzucamy do kosza, ktoś traktuje jak relikwie. Dosyć przerażająca była dla mnie relikwia, którą widziałam w te wakacje. To był język świętego Antoniego z Padwy. To są, jakby nie
to
jestem zwolenniczką. No jest w bazylice, w bazylice świętego Antoniego właśnie w Padwie, ale zaznaczam, to jest jakby moja osobista wrażliwość. Mamy na przykład wrażliwość Włochów, którzy lubują się nawet nie tyle w wystawianiu relikwii, ale wręcz w robieniu relikwiarzy, które swoją formą przypominają wręcz ciało ludzkie. I wydaje się, że to jest człowiek, który się nie rozłożył. Duży mam problem osobisty z relikwiami Karla Kutisa. Właśnie dlatego, że to był chłopak bardzo młody. Lata 90., kiedy on jest rocznik 90., to jest chłopak 20 lat młodszy ode mnie. Umarł rzeczywiście bardzo młodo. Jego relikwie są złożone w Asyżu. Ja nie potrafię powiedzieć, czy w tej chwili to jest wprost ciało tam leżące, czy on jest przykryty jakąś maską, ale to jest po prostu chłopak leżący w przezroczystej trumnie. Żyją ludzie, którzy go pamiętali, żyją jego rodzice.
Tam, można spotkać.
Przychodzą tam. Nie odmawiam nikomu prawa do takiej wrażliwości, do takiego nabożeństwa, ale też to, co pan powiedział, że ten kult relikwii nie jest niczym nakazanym, obowiązującym jako doktryna, więc jeżeli ktoś tego nie czuje, nie rozumie i nie ma, nie przychodzi się modlić przy relikwiach, to się nic nie dzieje strasznego.
Zatem relikwie są bardziej towarem czy świętością, panie Edgarze?
Absolutnie nie są towarem, chociaż no, tak jak tutaj pani doktor wspomniała, w średniowieczu istniały różne nadużycia, które mogły przywodzić na myśl takie skojarzenia, że relikwie są towarem. One same w sobie też nie są świętością, bo pamiętajmy, że tu nie chodzi o tę materię, prawda, że ta materia z urzędu, z automatu jest święta. Chodzi o to, po kim pozostałością są te relikwie, które są dla nas tylko takim materialnym znakiem. To troszkę jak z pamiątkami.
To nie zmienia faktu, że ludzie je całują, traktują z takim wyjątkowym nabożeństwem.
Myślę, że na znak szacunku. To troszkę jak z fotografią bliskiej osoby. No lubimy nieraz w domach, prawda, na komodach czy na biurkach trzymać fotografie bliskich nam osób, które mają dla nas wartość emocjonalną, sentymentalną, rodzinną. No, znam ludzi, którzy całują te fotografie, no patrzą z sentymentem, nieraz przytulają się. Myślę, że tak samo tutaj jest w przypadku kultu relikwii, że to jest za pomocą tego materialnego znaku, ten znak przenosi ludzi do tej innej rzeczywistości nadprzyrodzonej, ale jest sam w sobie tylko znakiem materialnym. Nie czcimy kości ze względu na, w ogóle nie czcimy kości, bo to nie o kość się tutaj rozchodzi, tylko rozchodzi się tutaj o świętego, a tak naprawdę nawet nie tyle o świętego, ile o Boga, prawda, ze względu na którego ci święci byli świętymi. To jakby ma nas wszystko odnosić do jedynego Boga. No jeżeli by no nasz kult zatrzymywał się tylko na samych tych świętych, a nie odnosił nas w ogóle do samego Boga, no to wtedy można zapytać, no po co to wszystko? Że to nam wtedy raczej by przeszkadzało na drodze wiary, a nie ułatwiało nam wiary.
Zatem, czy jest jakieś ograniczenie w tworzeniu relikwii? No bo tak jak wspomnieliśmy, wystarczy potrzeć jakiś materiał o materiał świętego i już jest relikwia. Czy jest jakieś takie ograniczenie, czy
na
dowolne
pewno jest,
przyzwolenie?
Na pewno prawo bardzo ściśle reguluje sposób pobierania relikwii. To są całe długie procedury, spisuje się przy tym dokumenty, więc to jest absolutnie ściśle kontrolowane. A jeżeli chodzi o te relikwie trzeciego stopnia, to ograniczenia nie ma żadnego z tego, co kojarzę. I jakby mi się zdarzało, widziałam proboszcza, który po prostu jechał na grobie księdza Popiełuszki, położył jakąś chusteczkę i ona potem dla niego była ważna, albo komuś ją dawał. Myślę, że tutaj najważniejsze jest, żeby nie kłamać przy okazji, tak? Żeby nie wmawiać komuś, że ta chusteczka to jest chusteczka, którą ktoś ocierał sobie swój własny pot. Jeżeli wszyscy mają jasność, że to jest kawałek materiału, który został złożony na czyimś grobie, no to jest dla niego właśnie taka pamiątka, oznaczająca tylko to, nic więcej. Bo chodzi o to, żeby znak nie prowadził do rzeczywistości, która nie istnieje trochę, nie? Więc tylko takie ograniczenia są z jednej strony prawne, dotyczące pobierania relikwii, a z drugiej strony to są właśnie te takie ograniczenia moralne i ludzkiej przyzwoitości, tak? Zresztą nie oszukujmy się, nawet jeżeli mówimy o handlu i mówimy o towarze, no to relikwie trzeciego stopnia to nie jest absolutnie nic, co byłoby cenne.
Niska cena,
tak?
To nie
jest coś, co każdy może zrobić.
Gwoździe z krzyża.
Tak. U nas w naszym relikwiarium na warszawskim kole mamy taki zwyczaj, że pociera się małe drewniane krzyżyki o relikwie drzewa Krzyża Świętego, po to, żeby ludzie mogli je sobie pobierać. I teraz, no kto chce, podchodzi.
A po co je ludzie pobierają?
I bierze. No to już trzeba ludzi zapytać, prawda? Jedni pobierają z czystej pobożności, inni może ze względu na jakąś atrakcję, a są też tacy, którzy nie pobierają w ogóle. Ale ta praktyka się rozpowszechniła, no że tak powiem, no Kościół pozwala na to. Przy czym, jak my to u nas staramy się rozwiązywać? Właśnie tak na zmianę z księdzem Leszkiem w każdą niedzielę oprowadzamy po relikwiarium. No, to nie jest też tak, że ludzie przychodzą tam bezkrytycznie, żeby tylko zachwycić się atrakcją turystyczną.
Relikwiarium, czyli tam musi być bardzo dużo tych relikwii.
No, na chwilę obecną 400-450 relikwii.
To cały przekrój świętych?
No, prawie można powiedzieć. No, natomiast tak, ludzie przychodzą właśnie też z pytaniami, niektórzy z krytycznym usposobieniem. I teraz tak, staramy się no, prowadzić ludzi do dojrzałej wiary, no bo wiadomo, też ludzie, też my nie chcemy być naiwni i też ludzie nie są naiwni, oni zadają nam pytania, więc robimy takie oprowadzenia kuratorskie, żeby wprowadzić tych ludzi w kult świętych, wprowadzić właśnie skąd się wzięły relikwie, jakie były nadużycia w takich sprawach jak preparowanie świętych relikwii, czy złodziejstwo, różne inne nadużycia. No właśnie po to, żeby ci ludzie mieli pełny obraz tego. Mówimy też o tym, jakie metody Kościół stosuje, żeby weryfikować autentyczność albo właśnie wręcz przeciwnie, żeby powiedzieć, że nie mamy dowodu na autentyczność pewnych relikwii, tak jak pani doktor tutaj wspomniała, z czasów starożytnych czy średniowiecznych. No do wielu nie dojdziemy. Ale Kościół też stosuje oprócz tej metody takiej naukowej, gdzie wymagane są certyfikaty czy pieczęcie, czy tak jak teraz, no jesteśmy w stanie prowadzić badania metodą bodajże radiowęglową, czy DNA, no to są rzeczy takie oczywiste i niepodważalne. Ale jest też coś takiego, mianowicie jak kult rozwijający się od niepamiętnych czasów, może nawet nie zawsze nazywa się jakąś cząstkę relikwią, tylko powiedzmy przedmiotem kultu tradycyjnego czy przedmiotem kultu symbolicznego, że ze względu na kult, który rozwinął się wokół czy jakiegoś świętego wizerunku, no to mamy chociażby świętą chustę z Manopello. No taki myślę sztandarowy przykład.
Całą turyński.
Przecież do chusty z Manopello przyznają się tak naprawdę do oryginału chusty przyznają się dwa sanktuaria. Manopello we Włoszech to jest jedno, ale też chusta z Oviedo w Hiszpanii. No, któraś jest prawdziwa, a któraś fałszywa, a mogą być obie fałszywe. Ale właśnie to, co mówię, ten kult od niepamiętnych czasów oparty na tradycji. Jeżeli są owoce tego kultu, prawda, że ludzie przyjeżdżają, są jakieś na przykład nawrócenia, przemiana życia, czy może jakieś nawet nadprzyrodzone uzdrowienia, to Kościół dopuszcza ten kult ze względu na owoce, które są, chociaż nie ma jasnego potwierdzenia, że na przykład no, ta chusta to jest konkretnie ta chusta, którą owinięto twarz Jezusa po złożeniu do grobu, jak w to wierzymy, prawda?
W ostatnich czasach te relikwie i ich kult przeżywają renesans.
Przeżywają renesans i to jesteśmy w stanie zauważyć no, chociażby na gruncie nabożeństwa do dwóch patronów naszego muzeum, w którym pracuję. Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, no nie mam takich danych szczegółowych, no ale no, ja nie wiem, czy znajdziemy w Polsce parafię, która nie miałaby relikwii świętego Jana Pawła II. No, mówię, tu jakieś szczegółowe badania musiałyby na ten temat
powstać. To są relikwie chyba już trzeciego stopnia, no bo na ile kawałków podzielono?
Nie. Jan Paweł II, z tego co wiem, nie był specjalnie dzielony na kawałki. Mamy tutaj przede wszystkim relikwie krwi. Nie chcę wnikać w to, skąd i jak były zbierane i dlaczego jest jej tyle.
Tak samo z kardynałem Wyszyńskim, po beatyfikacji. No, zazwyczaj to jest też tak, że po różnych uroczystościach związanych ze świętymi, beatyfikacja czy kanonizacja, no też jest wysyp próśb różnych parafii
o relikwie.
No każda parafia chce mieć chociaż jakąś... A to jest w ogóle cały ceremoniał. Tutaj pani doktor wspomniała o tej otoczce prawnej, ale to jest też cała taka otoczka liturgiczna. Na YouTubie jest bardzo taki ciekawy film, z otwarcia relikwiarza z cząstkami błogosławionego Wincentego Kadłubka u cysterców w Jędrzejowie. No i na filmie pokazana taka szklana skrzynia z otworami i tam osoba, która te relikwie dzieliła na części, normalnie włożona została kość do tej przeszklonej skrzyni i tak no trochę to przypominało jak łupanie orzechów obcęgami. Tak. No osoby, które no powiedzmy o dużej wrażliwości estetycznej czy higienicznej mogłyby mieć z tym problem i znam takie osoby, które mają z tym problem, ale tak to wygląda właśnie, że się tą kość kruszy i potem nakłada do takich małych kapsuł i właśnie parafie czy różne wspólnoty mogą występować o to, żeby taką relikwię pozyskać. Byłem w lipcu w Rzymie z racji obchodów Roku Świętego. No wiadomo, grób świętego Jana Pawła II, pielgrzymki z Polski, no poczytują sobie często za punkt honoru, żeby jak najbliżej tego sarkofagu z grobem naszego papieża podejść. No co tam się działo, proszę sobie wyobrazić, no tam jedna pani swojej sąsiadce mało oka łokciem nie podbiła, bo chciała przecisnąć się przez tłum i być jak najbliżej, a jedna siostra zakonna taka stała, ja tam stałem 10 metrów dalej, siostra zakonna mówi, no ale no trzeba tam do przodu się przez ten tłum przyciskać, przecież stąd chyba też zadziała. Ja mówię, no ma siostra rację, też zadziała, więc to no oczywiście, tu musimy brać pod uwagę na to, że wrażliwość ludzka i pobożność ludzka, no ma też swoje emocjonalności i też swój indywidualny styl przeżywania.
Dochodzimy do tego punktu, czy to wiara, czy pobożność, czy to...
No niestety ja to mówię z bólem, ale jest w naszej religijności jeszcze sporo magiczności. To nie jest coś, co powinno być. To nie jest coś, czego uczy Kościół. Ale też...
Ja nie wyobrażam sobie, żeby całować czyjąś kość. Ja się mogę pomodlić do świętego.
Zwróćmy rozróżnienie, nie całujemy kości, tylko zazwyczaj te kości są w relikwiarzach i te relikwiarze są jeszcze prawda, przedzielone szybką, więc na ogół cały pocałunek się składa na tej szybie, a nie na...
Tak. Higienicznie tam nie ma najmniejszego problemu, nie? Mnie co innego tutaj uderza. Ja też widziałam, nie wiem, starsze panie kładące na przykład na czyimś grobie swój różaniec, nie? Odkładają go tam, za chwilę go zabierają i to jest taka ich relikwia, na której się modlą. I mówię to jako doktor teologii i osoba zajmująca się wołaniem o edukację, że chrześcijaństwa też nie można przeintelektualizować. I nawet jeżeli z kimś rozmawiam, pokazuję mu takie trudne punkty, coś kwestionuję, to zawsze pytam siebie, czy mu czegoś nie odbiorę, czy on nie zostanie z niczym. Jeżeli komuś te relikwie naprawdę budują pobożność, jeżeli dla niego jest to rodzaj kontaktu z jakimś sakrum, jeżeli on się z tym czuje bezpieczniej w życiu, jeżeli on dzięki temu się modli, to jakie ja mam prawo mu to odbierać i co ja mam mu dać w zamian? Czy on nie zostanie przez to w jakiejś pustce? Więc ja mam wrażenie, że o tej magiczności wiary trzeba mówić, że to jest tak naprawdę zadanie duże tych dołów kościelnych, księży, którzy mówią kazania, homilie, księży, którzy sprowadzają relikwie do parafii, żeby tłumaczyli istotę, ale nie można tego odbierać, bo razem z tą taką prostą, ludową pobożnością możemy ludziom odebrać wiarę w ogóle i oni jakby stracą drogę i kanał kontaktu z Panem Bogiem, nie? I to jest niebezpieczne i przy całej mojej miłości do intelektu, to tego jednak bym się obawiała.
A nie o to nam chodzi. Tutaj Pan wspomniał, że jest to relikwiarium świętego Józefa, a który kościół jeszcze w Polsce, żeby tak przybliżyć ludziom wierzącym i nie tylko, ma dużo tych
Strzelno, relikwii. Strzelno. Oczywiście Strzelno Norbertanki, to był bardzo bogaty zakon i Norbertanki skupowały te relikwie skąd tylko się dało.
Pierwszego stopnia, o tych
pierwszego
mówimy.
Stopnia. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, jeżeli w muzeum macie 400 relikwii, ale ja mam wrażenie, że tam się liczy to w tysiące i tam się mówi o tym ołtarzu w Strzelnie, nie sprawdziłam danych przed przejściem tutaj, że to jest drugi co do wielkości zbiór relikwii w Polsce, przy czym najwięcej relikwii jest w Krakowie, ale w całym Krakowie. Gdyby zebrać wszystkie relikwie krakowskie, to na drugim miejscu, przynajmniej jeszcze parę lat temu, było Strzelno, bo to jest i gigantyczny ołtarz, pełen relikwii i jeszcze dodatkowe relikwiarze tam ustawione. Można tego nie rozumieć, ale uważam, że warto tam przynajmniej raz jechać, żeby zobaczyć i też uszanować pobożność ludzi tamtego czasu. Tam tłumów nie ma, to jest jednak małe miasteczko, ale ten ołtarz jest przepiękny. On ma otwierane różnego rodzaju skrzynki, tu jakieś skrzydło, tam można zajrzeć w jakiś kącik. Rzeczywiście fantastyczna, przepiękna rzecz. Mnie się marzy, żeby w ogóle te dawne relikwiarze odrestaurować i przywrócić im tę pierwotną świętość. One były często robione z papieru, z takich drobnych elementów, to wszystko wypłowiało z czasem. No domyślam się, że renowacja tego to są tak gigantyczne pieniądze, że nikomu nie, jakby nikt o tym dzisiaj nie myśli, ale to też by nam dało wyobrażenie o tym, jak ludzie na to patrzyli, jak ludzie o tym myśleli, jak się modlili przy tym.
Dobrze, że pani doktor wspomniała o relikwiarzach, bo to też jest w ogóle osobna kategoria, jeżeli chodzi o dzieła sztuki. Ja kilka
lat
temu...
Relikwiarze mogą mieć jedną relikwię, czy kilka?
Mogą mieć wiele. 3 lata temu w Dreźnie, w jednym z pałaców wystawowych, była taka wystawa relikwii ze skarbca Katedry Świętego Wita w Pradze. One na co dzień nie są udostępnione na widok publiczny. W Dreźnie bodajże 150 relikwii. No przeważnie były to relikwie świętych czeskich, no bo skoro mówimy o katedrze świętego Wita, więc Wit, Wojciech, tutaj Ludmiła, święty Jan Nepomucen. I pokaz pięknej sztuki relikwiarzowej, bo pamiętajmy, że czy biskupi, czy królowie, czy książęta do relikwii, które posiadali, które gromadzili, zamawiali u najwybitniejszych złotników wykonanie relikwiarzy. Romańskie, czy potem gotyckie, czy późnogotyckie relikwiarze, no to naprawdę to jest coś niesamowitego. Najczęściej może kojarzymy relikwiarz jako taką, powiedzmy, miniaturową monstrancyjkę, prawda? Relikwiarz to jest jakby w ogóle traktowany jako taka ozdobna szata dla świętego. Tak jak na Najświętszy Sakrament w procesjach, prawda, się bierze monstrancję, to tak samo relikwiarz jest taką, można powiedzieć, szatą, ozdobą dla świętego. Ale są jeszcze inne relikwiarze, które mogą skrywać w sobie dziesiątki albo setki relikwii w jednym miejscu. Dobrym przykładem są stauroteki. W katedrze świętego Wita w Pradze jest przechowywana chociażby stauroteka trewirska, gdzie dookoła tej bordiury takiego prostokątnego relikwiarza są umieszczone relikwie, jedna obok drugiej. Oczywiście to wszystko w bogatym otoczeniu, różne tam kamieni, ametystów, pereł, klejnotów, no i te różne zawijasy, złocenia, floratury. Tak więc tu mamy dla miłośników sztuki i historii sztuki, to jest w ogóle osobna kategoria, tak, to jest raj po prostu, osobna kategoria dzieł sztuki, więc przy okazji kultu relikwii niejako na uboczu mogą nam wyjść piękne tematy badawcze do zgłębiania nie tylko przez teologów, ale też dla historyków.
To ja dwa relikwiarze muszę wspomnieć tutaj, czyli stauroteka lednicką, czyli stauroteka to jest relikwiarz w kształcie krzyża. Stauroteka lednicka jest niewielka, została znaleziona na Ostrowie Lednickim, czyli w miejscu, gdzie był pałac księcia Mieszka, potem również Chrobrego, gdzie najprawdopodobniej był Otto III przed zjazdem gnieźnieńskim. Podejrzewa się, to jest w ogóle wykonana w stylu bizantyjskim stauroteka, że ona mogła być prezentem albo dla Mieszka na chrzest Polski, albo dla króla, dla księcia wtedy Chrobrego przed zjazdem gnieźnieńskim. Stauroteka, gdyby się znalazł bogaty sponsor, to ona potrzebuje pomocy, ta stauroteka. I jakby nie ma, z tego co rozmawiałam, jest taki techniczny problem z odnowieniem jej, bo nie ma dzisiaj nikogo, kto potrafiłby ją rozebrać, dając gwarancję, że nie zniszczy tego, co jest w środku. Chociaż samego Krzyża Świętego tam, z tego co wiemy, to nie ma. On gdzieś przy wykopaniu, no to jest drzazga, tak? Przepadł. A jak pan mówił o dziełach sztuki, to ja sobie pomyślałam o tym, jak brzydkie czasem są współczesne relikwiarze Jana Pawła II. I naprawdę potrafią być bardzo brzydkie. I dlatego zachwycił mnie relikwiarz Jana Pawła II, który widziałam w Wiedniu, w Katedrze Wiedeńskiej. On nie jest na głównym ołtarzu, on jest przy wejściu w ogóle bocznym, po prawej stronie, na ścianie jest umieszczony medalion z wizerunkiem Jana Pawła II, takiego już bardzo chorego, umierającego, z tego takiego zadumanego zdjęcia na balkonie, ale to jest malarstwo, to jest dzieło sztuki, a nie zdjęcie, a pod Janem Pawłem II jest klucz. klucz Piotrowy. I dopiero jak się zajrzy w szkło powiększające w tym oczku klucza, to tam dopiero są włożone relikwie Jana Pawła II.
Taka zagadka.
Cudne, także trzeba wiedzieć, podejść, zobaczyć. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szkła, wielkiego złota, a jednocześnie taką skromnością i cichością bardzo przyciąga uwagę. Robi niesamowite wrażenie.
Jest specjalna kategoria artystów tworzących relikwiarze, skoro już o nich mówimy.
Złotnicy to robią w tej chwili. Tak, i to zawsze się tym zajmowali złotnicy, bo oni potrafią zrobić cuda ze złota, z kamieni szlachetnych, ze srebra.
Zatem to coś dla koneserów sztuki, ale też dla ducha. Relikwie mogą same w sobie, nie służą do wiary może, ale mogą umocnić tę wiarę, mogą też przybliżyć kogoś do Boga.
Ja znam nawet księży i siostry zakonne, które wprost mówią, że mi to niepotrzebne, ja tego nie będę całować, prawda? I trzeba też do tego podejść ze zrozumieniem, bo nie znajdziemy żadnego oficjalnego dokumentu Kościoła, w którym Kościół nakazywałby kult relikwii, prawda? To jest, że tak powiem, dla nas, dla umocnienia, dla pobudzenia naszej wiary. Natomiast no, jak ludzie do tego podchodzą, że wkradają się może nieraz elementy magiczne, no ludzka natura bywa przewrotna. Natomiast jeszcze bym chciał wskazać jedną funkcję relikwiarium na przykładzie naszego koła. Bo nie wszyscy przychodzą, żeby pogłębić pobożność. Mamy też takich ludzi, którzy przychodzą po prostu, żeby zobaczyć relikwie swojego patrona i czegoś o tym patronie się dowiedzieć. Czyli funkcja taka czysto, powiedzmy, edukacyjna. I bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem są też dla nas rodziny z dziećmi, gdzie małe dzieci szukają, o, ja chcę znaleźć swojego patrona czy swoją patronkę, prawda? No przy każdym relikwiarzu mamy portret tego świętego. I trzecia taka rzecz, młodzież przed bierzmowaniem. Naprawdę rok w rok przed bierzmowaniem gościmy młodych ludzi, którzy szukają sobie imion, prawda?
Dziewczyny
przychodzą, żeby szukać patronek, chłopaki szukają patronów i to też bardzo, no to są tak
Franciszek,
Antoni, no Wiktoria, no to są przeróżne imiona, przeróżne. W poprzednich latach też odnotowywaliśmy, że na cześć Jana Pawła II i imiona młodzież przyjmowała. No, więc tu naprawdę przekrój jest taki, że to można by do rana o tym dyskutować.
Nie jest... Nawet jeżeli ktoś nie jest przekonany do kultu relikwii, nie lubi tego i nie chce, to z pewnością jest to gigantyczna wiedza i masa ciekawostek, których się można przy okazji dowiedzieć. Ja sama się dowiadywałam, podchodząc bardzo sceptycznie. Pamiętam, jak w Zadarze w Chorwacji usłyszałam, że są relikwie świętego Symeona i pomyślałam, na pewno. Ale jak posłuchałam historii, skąd to ciało tam się wzięło, to się okazuje, że to nie jest takie nieprawdopodobne. Skoro wyprawy krzyżowe, skoro Wenecjanin bogaty, który umarł i te relikwie tam były, to mówię, kto wie, jest prawdopodobieństwo. Jak poznałam historię relikwii Sacra Culla, czyli tej świętej kołyski, które są w Santa Maria Maggiore w Rzymie, no patrzymy z przymrożeniem oka, ale jak się wczytać w historię, co się z nimi działo, to ja nigdy nie powiem, że one są na pewno. Ale to jest ciekawa historia. Jak się posłucha o historii Titulis Crucis, o tym tabliczka z krzyża Jezusa, która jest w Rzymie, niedaleko Bazyliki na Lateranie, to też to nie jest wykluczone, że coś w tym może być. Więc warto tę historię sobie prześledzić z dystansem, ze świadomością, że nikt nie wymaga wiary koniecznie w to, ale że to jednak... Co się może nam zaświtać?
I mamy kolejną funkcję, funkcja edukacyjna relikwii. Dziękuję bardzo Państwu za tę rozmowę. Doktor Monika Białkowska, dziennikarka i publicystka i doktor Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Agnieszka Kozłowska-Łysko, do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.